Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Ale rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, ale bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Przypowieść o właścicielu winnicy i jej dzierżawcach. Główne postaci tej przypowieści to właściciel winnicy, dzierżawcy i posłańcy właściciela do dzierżawców. Pierwsza grupa posłańców, następnie druga grupa, większa niż pierwsza, jak mówi Ewangelia, oraz wreszcie jako posłaniec, syn właściciela. O czym mówi Jezus wówczas do przywódców ludu, przywódców Izraela, arcykapłanów i starszych? Według biblijnego objawienia ziemia obiecana nie została dana Izraelowi na własność, ale przekazana mu przez Boga do używania. I jak Mojżesz w ostatniej pożegnalnej mowie, zapisanej jako Księga Powtórzonego Prawa, piąta księga Pięcioksięgu Mojżesza, mówi, że Bóg z miłości wybrał Izraelitów, z miłości do nich, a nie z tego, że byli największym ludem, najmocniejszym na tej ziemi i najbardziej nawet uposażonym w talenty z samych siebie. Przekazał im Bóg ziemię, której nie uprawiali dotąd, nie byli autorami jej konstrukcji cywilizacyjnych, militarnych. To wszystko dostali w darze. Tak jak na początku tej przypowieści, gospodarz zakłada winnicę, otacza ją murę, wykopuje tłocznie, zbuduje wieżę i w końcu oddaje w dzierżawę. Najpierw przygotowuje winnicę do pełnej sprawności i dzierżawcy nie muszą już nic inwestować. Podobnie Izrael nic nie zainwestował w ziemię obiecaną, gdy ją dostawał, ale nie dostał jej na własność, lecz przekazana mu została do używania. I tak Bóg objawiał w historii biblijnego Izraela nieustannie, że jedynym właścicielem całej ziemi, a w tym także ziemi obiecanej, był tylko Bóg. bo to On stworzył całą ziemię i także stworzył ziemię obiecaną, którą przekazał swojemu wybranemu ludowi, wybranemu pośród ludów świata. W psalmie 24, pierwszym i drugim wersecie można usłyszeć jako słowo Boga: do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. A zatem nie tylko Izrael w stosunku do ziemi obiecanej ma się rozumieć jako dzierżawca, a właścicielem jest Bóg, ale również wszystkie ludy ziemi mają się rozumieć w świetle słowa Boga jako dzierżawcy. Izrael jako dzierżawca, a nie właściciel ziemi obiecanej, był zobowiązany do jej używania zgodnie z wolą Boga jako właściciela. Taką duchowość, taką teologię, takie rozumienie siebie miał Izrael przejąć od Boga i według tego żyć. Wola Boga była tym, co miało kierować Izraelem w używaniu ziemi obiecanej pośród innych ziem, innych ludów. Wola ta była wyrażana przede wszystkim w przymierzu na Synaju, w tekstach przymierza na Synaju, w dekalogu i innych przykazaniach. Można poczytać o tym w zapisach przymierza na Synaju, natchnionych tekstach od Księgi Wyjścia, od 20 rozdziału do Księgi Liczb 10 oraz mowę pożegnalną Mojżesza u progu ziemi obiecanej, Księgę Powtórzonego Prawa. Tak Bóg wyrażał wolę tego, czego naprawdę chciał, gdy Izrael miał zamieszkać w ziemi obiecanej i używać, ale także podczas zamieszkiwania w ziemi obiecanej przez wieki, od czasu wejścia, wyprowadzeni z Egiptu, Izraelici mieli kierować się wolą Boga, żywym słowem, aktualnym na daną epokę historii, przekazywanym przez proroków w różnych czasach. I Mojżesz w swoim testamencie zapowiedział wreszcie przyjście w odpowiednim, wyznaczonym przez Boga czasie ostatecznego posłańca Bożej woli i Bożego Słowa, którego nauczanie będzie bezwarunkowym kryterium przynależności do ludu Boga. W Księdze Powtórzonego Prawa, 18 rozdziale, można usłyszeć to słowo o ostatecznym proroku z ust Mojżesza. Pan Bóg Twój, mówił Bóg, wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie, i jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan, dobrze powiedzieli, zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Tak Mojżesz żegnał się z Izraelitami, którzy mieli zamieszkać w ziemi obiecanej i żyć według woli Boga, woli, która będzie im objawiana w następnych wiekach przez proroków, w kolejnych pokoleniach, aż wreszcie zostanie objawiona przez ostatecznego proroka, podobnego do Mojżesza, drugiego Mojżesza. I tak właśnie napisana jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, jako drugim Mojżeszu. Właśnie Ewangelia jest świadectwem spełnienia się słowa Mojżesza o ostatecznym proroku, ostatecznym posłańcu Bożego Słowa w historii nie tylko biblijnego Izraela, ale w historii ludów całego świata, Mesjasz. Następujących po Mojżeszu wiekach zamieszkiwania Izraela w ziemi obiecanej, Bóg wielokrotnie przemawiał do Izraela przez swoich posłańców, proroków, aż w ostatecznym czasie przemówił do Izraela a przez Niego do wszystkich ludzi na całej ziemi przez swojego Syna. Tak właśnie objawia się Bóg w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, do Izraelitów, nowej ery, ery mesjańskiej, ery Jezusa Chrystusa. W pierwszym rozdziale, na początku tego listu do Hebrajczyków, słyszymy, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. W świetle tej wielkiej historii Boga ze swoim ludem i z ludami świata przez Izrael, który miał być świadkiem Boga wśród ludów świata, rozumiemy, tak jak zrozumieli to ci, którzy znali te słowa Boga z dawnych wieków, arcykapłani i starsi ludu, arcykapłani i faryzeusze, rozumieli każdy element tej przypowieści. Założenie winnicy, wyposażenie jej, przekazanie dzierżawy rolnikom, a potem co się działo w tej przypowieści? Jezus przedstawia w literacki sposób to, co działo się w historii Izraela biblijnego zaświadczonej na kartach Starego Testamentu, na kartach ksiąg historycznych i ksiąg prorockich. Prorocy w historii Izraela biblijnego byli traktowani przez mających jakąkolwiek władzę w Izraelu, najczęściej tak, jak to się działo z posłańcami właściciela winnicy przypowieści Jezusa. Właściciel posyła swoje sługi, aby odebrali plon mu należny. Bo to on jest właścicielem. Dzierżawcy mieli obowiązek świadczenia wobec Boga, wobec właściciela winnicy. Podobnie Izrael w swojej historii biblijnej. Potem posyła jeszcze kolejną grupę większą niż pierwszą przypowieści właściciel winnicy. I to samo postąpili, czyli chwycili jego posłańców, obili, innych zabili, innych jeszcze ukamienowali. Tak właśnie działo się najczęściej z prorokami w historii biblijnego Izraela, w ich dzierżawie ziemi obiecanej przez wieki. Mimo zdrad jednak i wiarołomstwa przywódców, Bóg w historii biblijnego Izraela nie rezygnował ze swojego ludu i próbował wielokrotnie, ale wreszcie spróbował po raz ostatni i ostateczny. Posłał swojego Syna w historii biblijnego Izraela i to był Mesjasz, Jezus Chrystus. Dzierżawcy jednak, jak mówi Jezus w przypowieści, nie przyjęli tego zbawienia i tego Zbawiciela, ale uznali przewrotnie i zdradziecko, że oto nadarza się szansa na przejęcie na własność tego, co dzierżawili. Wystarczy zabić dziedzica, zabić syna, właściciela. I tak właśnie stanie się z Jezusem. Ta przypowieść opowiada o dawnych wiekach, o Bogu, o Jego ludzie Izraelu, o posłańcach proroka, którzy przynosili wolę Boga i o postawie niewdzięcznej, wiarołomnej ludu Izraela wobec swojego Boga i wobec Jego posłańców, proroków. To samo stało się z Jezusem, ostatecznym posłańcem, tym, na którym wypełniło się słowo Mojżesza, zapowiedzi ostatecznego proroka. Jego pobili i zabili, Syna Właściciela, czyli Syna Boga, Jezusa Chrystusa. Dlaczego Izrael został stworzony przez Boga jako lud wybrany? Bo Bóg jest twórcą Izraela biblijnego. To słyszeli od Boga w wielu miejscach. Są ludem wybranym pośród innych narodów i otrzymali w dzierżawę ziemię pośród innych narodów, żeby być świadkiem Boga, żeby wszystkie ludy przez Izrael przyszły do prawdziwego Boga i odnalazły się jako dzierżawcy na tej ziemi wobec właściciela ziemi i jako dzierżawcy nawet samych siebie wobec swojego Stwórcy i właściciela. Opowiadanie założycielskie Izraela to opowieść o Abramie, Księdze Rodzaju, 12 rozdziale. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do kraju, który ci ukażę. Uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić, którzy tobie będą złorzeczyć i ja będę złorzeczyć. Przez ciebie mają otrzymać błogosławieństwo ludy całej ziemi. To było zadanie Izraela biblijnego, zadanie dzierżawców ziemi obiecanej pośród innych ludów, żeby wszystkie ludy przyszły do Boga, odnalazły swojego Stwórca i tego, kto dał im miejsce na tej ziemi, w dzierżawę do życia i żeby otrzymywały błogosławieństwo. To nie tylko historia biblijnego Izraela. To historia każdego, kto uwierzy Boga, ostatecznym Jego posłańcu, Mesjaszu, Jezusie Chrystusie. To nasza historia. To historia naszego dzierżawienia samych siebie, bo przecież nie my się stworzyliśmy, a właścicielem według biblijnego sposobu rozumienia jest ten, kto to stworzył. Ponieważ Bóg stworzył nas, to On jest naszym właścicielem. Nie jesteśmy nawet właścicielami samych siebie. Jesteśmy dzierżawcami swojego życia, swojej historii, swojego miejsca na tej ziemi, swojego życiowego powołania. Izrael biblijny w tej historii dzierżawienia, która miała być historią wypełniania woli Boga, woli zbawienia wszystkich ludzi, jest wzorem i obrazem każdego z nas. I gdy Jezus opowiada tę przypowieść, szczególnie arcykapłanom i faryzeuszom, i jak słychać u końca tego tekstu, arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Tak i my, słuchając dzisiaj tej przypowieści, mamy poznać, że to o nas Jezus mówi. To my jesteśmy dzierżawcami. Otrzymaliśmy w darze miejsce na tej ziemi, siebie samych w darze, własne życie, bo Bóg nam je stworzył i dał nam je do używania, a nie do absolutnego posiadania. Ludzie, którzy zaczynają się rozumieć jako właściciele innych ludzi, jako absolutni właściciele jakiejś ziemi, wszystkiego, co na tej ziemi, sprzeniewierzają się Bogu, bo to nie jest prawda o nich. I nie jest to prawda o rzeczywistości ziemskiej. To wszystko jest własnością Boga. Do Boga należy ziemia i co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. A my jesteśmy dzierżawcami. I mamy się spełniać jako dzierżawcy, tak jak mieli się spełniać bohaterowie tej przypowieści. I przez wieki bohaterowie historii zbawienia biblijnego Izraela, ale się nie spełniali, bo chcieli być, tak jak dzierżawcy dzisiejszej przypowieści Jezusa, właścicielami, a nie dzierżawcami. Nie chcieli być winni Bogu niczego. Chcieli być sami bogami. Dla samych siebie, dla innych ludzi i dla wszystkiego, co mieli. Jezus im rzekł w tej przypowieści i mówi również i nam. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Co to za naród, któremu Jezus przekazuje Królestwo Boże, a zabiera tym, którzy się sprzeniewierzyli w swoim dzierżawieniu i w swojej misji bycia świadkiem Boga wśród ludów? To nie tylko biblijny Izrael i arcykapłani i faryzeusze czasów Jezusa. To słowo jest także i do nas. kamień odrzucony przez budujących. Budują na tej ziemi swoje konstrukcje, budują swoje sukcesy, jakby byli bogami, bez Boga, bez właściciela, nie jako dzierżawcy samych siebie i tego wszystkiego, co mają, co osiągają, ale jako absolutni właściciele. I to jest największe kłamstwo ich egzystencji, ponieważ jest to kłamstwo, czyli nie rzeczywistość, rozbiją się prędzej czy później w takim sposobie życia o swoją historię. I to jest ostrzeżenie i obietnica. Nie odrzucajmy Syna, tak jak odrzucili Go dzierżawcy, czyli Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Ten nowy naród wybrany, o którym mówi Jezus, że Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Ten nowy naród wybrany, który jest kontynuacją historii zbawienia całego Starego Przymierza, Starego Testamentu poprzez Nowy Testament i Syna Właściciela, jednorodzonego Syna Boga, to naród mesjański, a mówiąc z greckiego chrześcijański, złożony zarówno z Izraelitów od Abrahama, jak i wszystkich innych członków innych ludów na ziemi, którzy stają się nowym Izraelem przez wiarę w Syna Bożego, ostatecznego posłańca właściciela świata i ludzi, Jezusa Chrystusa, bo On jest ostatecznym posłańcem Boga według słów Mojżesza i jedynym Mesjaszem, HaMashiach Izraela i całego świata, wszystkich ludzi. I w dzierżawie własnego życia i wszystkiego, co na tej ziemi każdy z nas ma, możemy się naprawdę spełnić i osiągnąć nieprzemijające życie. To nauka przypowieści o właścicielu winnicy, jego dzierżawcach, zarówno wówczas do arcykapłanów i faryzeuszy, jak i do nas wszystkich, uczniów i uczennic Jezusa. Nie odrzucajmy tego kamienia węgielnego, na którym stoi konstrukcja naszego życia. Nie odrzucajmy Jezusa i Jego Ewangelii. Nie rozumiejmy się na naszych życiowych drogach każdego dnia jako właściciele, lecz jako dzierżawcy.